Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Trójca Święta to żywy Bóg działający w naszej osobistej historii, przypomniał papież podczas modlitwy Anioł Pański. Za chwilę watykańskie aktualności dnia, w tym także komentarz księdza Lombardiego na temat zbliżającej się wizyty Benedykta XVI na Cyprze. Następnie zaprezentujemy czerwcowy numer posłańca, a ksiądz Rafał Zarzeczny opowie o zstąpieniu Chrystusa do otchłani w literaturze starożytnego wschodu. Na niedzielny magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak. Powrót liturgicznego czasu zwykłego nie oznacza, że zaangażowanie chrześcijan ma się zmniejszać, stwierdził w niedzielne południe Benedykt XVI. Wręcz przeciwnie, mając udział dzięki sakramentom w życiu Bożym, powinniśmy na co dzień otwierać się na działanie łaski, by czynić postępy w miłości ku Bogu i ludziom. Dzisiejsza uroczystość Najświętszej Trójcy była przedmiotem papieskiego rozważania na Anioł Pański. W pewien sposób streszcza ona objawienie się Boga dokonane w paschalnych misteriach, w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, Jego wstąpieniu na prawicę Ojca i w zesłaniu Ducha Świętego.
Papież przypomniał, że choć tajemnicy troistości jedności Boga nie da się do końca pojąć umysłem ani wyrazić słowami, to refleksja chrześcijańska, począwszy od ojców Kościoła, starała się w jakiś sposób ją opisać. Zwracano przy tym uwagę na trynitarny wymiar chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego oraz znaku krzyża rozpoczynającego modlitwę. Jest to znak obecności Boga żywego zarówno w czynnościach sakramentalnych, jak i w codziennym życiu naznaczonym aż po wieczność znamieniem trzech osób boskich. To daje siłę do pielgrzymowania pośród trudów i przeciwności losu w zgodzie z głosem sumienia.
Pozdrawiam serdecznie Polaków. Szczególną modlitwą ogarniam wszystkich powaczan. W naszej trudnej sprawie zawieszamy ciszę Trójcy Świętej. Niech Maria, nasza orędowniczka, pomoże nam oczyszczać zamysły Boże opatrzności. Pamiętamy słowa z Księgi Hioba. Dobro przyjęliśmy z ręki Boga. Czemu swa przyjąć nie możemy? Wszystko jest objęte Bożym planem zbawienia. Niech Bóg w Trójcy Świętej umocni was i wam błogosławi.
Pozdrawiając Włochów, Benedykt XVI przypomniał o uroczystościach beatyfikacyjnych siostry Marii Pierini de Micheli, które odbyły się dziś w Rzymie. Włoska zakonnica, żyjąca w pierwszej połowie ubiegłego wieku, odznaczała się niezwykłym, mistycznym nabożeństwem do świętego oblicza Jezusa, co, jak podkreślił papież, podtrzymywało ją w chwilach próby i choroby. Uroczystościom w Bazylice Matki Bożej Większej przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, arcybiskup Angelo Amato.
Papież pozdrowił szczególnie włoskich pielgrzymów przybyłych do Rzymu dla uczczenia pamięci kardynała Celso Costantiniego, związanego z Piusem XII. Przypomniał przy tym o wydanych w tych dniach pamiętnikach purpurata z czasów II wojny światowej. Są one świadectwem wielkiego dzieła, jakiego dokonała Stolica Apostolska w tych dramatycznych latach na rzecz pokoju i wsparcia wszystkich potrzebujących, stwierdził Ojciec Święty. Zachęcił też wiernych do modlitwy w intencji jego pielgrzymki na Cypr oraz zbliżającego się synodu dla Bliskiego Wschodu.
Zaplanowana na ten tydzień wizyta Benedykta XVI na Cyprze to pielgrzymka do korzeni ewangelizacji, a zarazem do miejsca, które jest skrzyżowaniem religii i kultur basenu Morza Śródziemnego. Tak papieską podróż postrzega rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej. W swym cotygodniowym felietonie ksiądz Federico Lombardi tym razem wyjaśnia, z jakich względów wybrano Cypr na miejsce ogłoszenia dokumentu roboczego tegorocznego synodu biskupów, który, jak wiadomo, będzie poświęcony Bliskiemu Wschodowi. Są to względy przede wszystkim symboliczne.
Wystarczy przeczytać Dzieje Apostolskie. Cypr pojawia się tam co najmniej 6 razy. Z Cypru pochodzi Barnaba, jeden z pierwszych uczniów, którzy dołączyli do wspólnoty apostołów w Jerozolimie. Cypr stanowi pierwszy etap pierwszej podróży misyjnej Pawła, Barnaby i ewangelisty Marka. Na Cypr powraca Barnaba po oddzieleniu się od Pawła. Wzdłuż wybrzeży Cypru wielokrotnie przepływa Paweł w czasie swych kolejnych podróży. Ponadto wystarczy popatrzeć na mapę, by zrozumieć, że Cypr jest strategicznym skrzyżowaniem szlaków, a tym samym kultur i duchowości tego regionu, zaś jego historia, z naszego punktu widzenia, jest ściśle połączona z dziejami Ziemi Świętej. Tędy prowadził szlak żydowskich i chrześcijańskich pielgrzymów do Jerozolimy, a także szlak żeglarzy podróżujących między wschodem i zachodem, między Azją i Europą. Tak jak z jednej strony nie może nas nie dziwić, że Jan Paweł II nigdy nie postawił tu swojej stopy, tak z drugiej nie dziwi nas, że Benedykt XVI chętnie przyjął zaproszenie.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Drzemiące w człowieku pragnienie życia jest ogromną siłą. Jakże często człowiek w sytuacji zdającej się być beznadziejną potrafi wykrzesać z siebie nieprawdopodobne siły, by żyć. Ale każde fizyczne życie ma też swoje granice. W jakimś konkretnym momencie zaczyna się i kończy. O tych właśnie granicach życia piszemy na łamach czerwcowego numeru Posłańca. Dotykamy zarówno problemu początku życia i ochrony dzieci nienarodzonych, jak również jego ostatnich momentów, zwłaszcza gdy staje ono w obliczu możliwości jego przerwania przez świadomą ingerencję człowieka. 6 czerwca 2010 roku zostanie beatyfikowany ksiądz Jerzy Popiełuszko. Człowiek, który przez swoją śmierć stał się symbolem zwycięstwa miłości nad uciskiem państwa totalitarnego. Swym życiem i duszpasterską posługą pokazywał, jak należy zło zwyciężać dobrem, nawet wtedy, gdy pogwałcone zostaną wszelkie wymiary ludzkiej godności. Nawoływał do szacunku dla człowieka i jego pracy. Uczył, jak trwać przy Bogu w chwilach przeciwności, by w końcu dać świadectwo, że prawdziwej miłości nikt i nic nie może zniszczyć, nawet ucisk, prześladowanie i śmierć. Przybliżamy jego postać, ale także i innych wielkich kapłanów, bohaterów naszych czasów, którzy stali się męczennikami komunistycznego systemu, oddając swe życie za innych. Wszyscy oni zaświadczyli przejmująco o swej wierze, uświadamiając nam, że każdy człowiek może być przecież takiej próbie poddany. Ponadto na naszych łamach publikujemy wiele innych inspirujących tekstów. Zapraszam więc bardzo serdecznie do lektury czerwcowego numeru Posłańca, a także do odwiedzenia naszych stron internetowych www.poslaniec.net.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
O zstąpieniu Chrystusa do otchłani. Kilka ostatnich audycji poświęciliśmy różnym aspektom chrześcijańskiego sposobu przeżywania tajemnicy Chrystusa w kontekście świąt paschalnych. Oto jeden z Bożej Trójcy stał się człowiekiem, cierpiał, umarł i zmartwychwstał. Potem zaś wstąpił do nieba, by zasiąść po prawicy Ojca i posłać swojego Ducha Kościołowi, który o tym naucza i który też ciągle na nowo przeżywa misterium zbawienia. Pątniczka Egeria w poprzednim programie opisywała, jak intensywne było to przeżywanie w Jerozolimie w IV wieku. A Ale są też w misterium paschalnym takie momenty, które welon tajemnicy spowija jeszcze szczelniej. A największą chyba tajemnicą pozostaje sama śmierć. Czym jest ta wielka czarna otchłań, skoro nawet Syn Boży musiał przejść przez jej wrota, tak samo jak każdy syn człowieczy? Oto Pan całego stworzenia sam się wydaje na ukrzyżowanie, co jest rzeczą niesłychaną. A teraz jeszcze wchodzi w objęcia śmierci, poddaje się jej i pozwala, by złożyła swój zimny pocałunek na ustach, które wypowiadały słowa życia. W Chrystusie to Bóg sam pogrąża się w śmierci. Znika w niej jakby. Zstępuje tam, dokąd udają się wszyscy śmiertelnicy. Czym jest to misterium? Pytali o to także chrześcijanie dawnych wieków, szukając sposobu, by pełniej zrozumieć to, co się stało z Chrystusem i aby lepiej o tym opowiedzieć swoim siostrom i braciom. Czasami odwoływali się przy tym do barwnych obrazów, określonych zarówno słowem teologa, jak i pędzlem malarza. Jest taki apokryf, a może raczej trzeba by powiedzieć cały cykl tekstów apokryficznych, których to tradycji co prawda w prawdziwej Ewangelii nie znajdziemy, ale stanowią wyraz żywej wiary dawnych chrześcijan i świadectwo ich szczerego pragnienia, by rozumieć i opowiadać. Jest więc taki apokryf, który zwie się Ewangelią Nikodema. Spisano ją zapewne w języku greckim, być może już w IV lub V wieku, chociaż prawdziwą karierę zrobiła dopiero w średniowieczu. Miejsce pochodzenia tekstu jest nieznane. Utwór ten przynależy do większego cyklu tekstów starochrześcijańskich, których głównym bohaterem jest Piłat. Trzecia część Ewangelii Nikodema nosi tytuł Zstąpienie Chrystusa do otchłani. W tekście tym znajdujemy cały szereg fikcyjnych, oczywiście, dialogów, jakie Żydzi jerozolimscy, w tym Kajfasz z Annaszem, prowadzą z dwoma synami kapłana Symeona, Leucjuszem i Karinusem, którzy dawno umarli, a teraz powstali z martwych po śmierci Zbawiciela. Ci dwaj dają świadectwo o tym, co działo się w otchłani, gdy zstąpił do niej Chrystus. Opowiadają zatem, że kiedy ich dusze przebywały w głębokiej ciemności wraz z ich przodkami, nagle rozbłysło tam cudowne światło, pełne ciepła i wspaniałości. Wtedy praojciec Adam wraz ze wszystkimi patriarchami wołali z radością: to jest światło, które pochodzi ze źródła światła wiecznego, które przed wiekami Bóg obiecał żyjącym na ziemi. Oto teraz przyszło do tych, którzy siedzą w krainie ciemności. I przytakiwali mu także ci, którzy na własne oczy widzieli Słowo wcielone i oczekiwali jego zwycięstwa. A więc starzec Symeon, który przyjął dziecię w świątyni, i Jan Chrzciciel, który nazwał go barankiem, który go ochrzcił, a potem oddał za niego swoje życie. I wszyscy się radowali, że oto już zbliża się pogromca śmierci. Tylko diabeł siedział skwaszony, nie bardzo rozumiejąc, co się dzieje, ale dobrze czując pismo nosem, że dla niego nic dobrego z tego zamieszania nie wyniknie. Wtedy powiedział szatan, książę ciemności, do anioła władającego piekłem: dobrze się przygotuj, bo idzie tutaj Jezus, o którym mówią, że jest Synem Bożym. Więc całe piekło trzęsie się ze strachu i kombinuje, jak tu ocalić choćby pozory swej władzy. Ale już wie, że skoro Łazarza nie utrzymało, to i z Chrystusem nie poradzi. Wtedy właśnie wstępuje król chwały do otchłani i depcze śmierć. Wiąże szatana i wyprowadza stamtąd dusze sprawiedliwych. Tyle apokryficzna opowieść o zstąpieniu Chrystusa do otchłani. Zresztą podobny motyw w starożytności pojawia się w wielu tekstach, nawet w pismach ojców Kościoła. Wyznajemy go także, gdy odmawiamy tak zwany symbol, czyli skład apostolski. Ale też na niektórych ikonach bizantyńskich widzimy Chrystusa, jak rozwala bramy piekła, jak podważa kraty otchłani i depcze diabła, a potem bierze za rękę praojca Adama i podźwiga prababkę Ewę i wyprowadza ich z ciemności, a za nimi idą nieśmiało wszyscy sprawiedliwi dawnych czasów. Bo chociaż o zstąpieniu Chrystusa do otchłani czytamy w apokryfach, to jednak kryje się za tym istotna prawda wiary, a może nawet trzy jej odsłony. Te mianowicie, że po pierwsze, Chrystus umarł naprawdę. Śmierć na krzyżu nie była udawana. Nie było w tym żadnej gry pozorów, a jedynie okrutna prawda. Chrystus rzeczywiście przeszedł przez wrota śmierci. W Nim rzeczywiście Bóg dotknął naszego ludzkiego umierania i je przekroczył. Ale gdy wyznajemy, że Chrystus zstąpił do piekieł, to mówimy także, że Syn Boży, którego miejsce przecież jest na prawicy Ojca, opuścił swoje wyżyny i przewędrował wszystkie sfery tak wyobrażonego kosmosu, aż na samo dno świata, by pokazać, że cały świat został zbawiony przez Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Jest też trzeci wymiar tej samej tajemnicy, bo kiedy Odkupiciel wyciąga z otchłani Adama i Ewę wraz z wszystkimi ich potomkami, to po to, by powiedzieć, że zbawienie nie dotyczy tylko tych, którzy żyli w czasach Chrystusa, którzy Go słuchali i na Niego patrzyli, ale sięga najdalszych pokoleń, zarówno wstecz, jak i do przodu. Że dotyka ludzi wszystkich czasów, bo tak jak wszyscy uczestniczymy w grzechu Adama, tak też wszyscy zostaliśmy wybawieni męką Chrystusa. Bo jak mawiał święty Atanazy Aleksandryjski, tylko to, co Bóg przyjął i w czym sam uczestniczył, mogło być odkupione. Pan musiał uczestniczyć w całej naszej naturze i we wszystkich jej aspektach, by wszystko, co nas stanowi, przebóstwić i z sobą zjednoczyć. Byłem umarły, mówi Chrystus w Apokalipsie Jana, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i otchłani. Zaś aniołowie wołają słowami psalmu w czasie jego zmartwychwstania. Bramy, podnieście swe szczyty, aby mógł wkroczyć król chwały. Któż jest tym królem chwały? Pan zastępów, On jest królem chwały. Bramy, podnieście swe szczyty, bo Zbawiciel dokonał już swojego dzieła.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy niedzielny magazyn. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.